Poproszę Was najpierw o modlitwę, by słowo, które chcę przekazać, płynęło prosto z Bożego serca. Bym był tylko przekaźnikiem nadającym się do tego, by dobrze przekazać to, co dzisiaj Bóg chce powiedzieć do Kościoła tu na Nowogródzkiej, tu w domu Łazarza. Ojcze Niebieski, to Ty posyłasz swoje słowo, by nas uleczyć. To Ty posyłasz swoje słowo, by nas uratować. To Twoje słowo stało się ciałem, zamieszkało między nami. To Twojego słowa nie rozpoznali, choć przyszło do tych, których uczyniło. Panie, pozwól mi przekazać to, co chcesz Ci powiedzieć, z bogobojnością w sercu. Nie dodawać nic od siebie, nie wymyślać niczego, ale w posłuszeństwie słuchać Twojego głosu i być Tobie posłusznym we wszystkim. Tak mi dopomóż Bóg. Amen. Tytuł dzisiejszego kazania: Gdy im rzekł, ja jestem. Jest to fragment słowa, które rozważaliśmy kilka dni temu, nad którym tutaj już pochyliliśmy się i staraliśmy się odebrać to, co Bóg chce przez to słowo nam powiedzieć. Ale no, ciągle czuję taki niedosyt. Ciągle czuję w moim sercu, że jeszcze coś należałoby więcej na ten temat powiedzieć, a przede wszystkim ciągle należałoby pytać Ducha Świętego, co chcesz jeszcze przez to słowo do nas powiedzieć. Dlatego wracam do tego, o czym rozmawialiśmy tutaj bodajże w czwartek. 18 rozdział Ewangelii Jana. To powiedziawszy, wyszedł Jezus z uczniami swoimi za potok Cedron, gdzie był ogród, do którego wszedł z uczniami swoimi. Ale i Judasz, który go wydał, znał to miejsce, bo Jezus często tam się tam schodził z uczniami swoimi. Judasz tędy wziąwszy oddział i sługi arcykapłanów i faryzeuszów, przyszedł tam z latarniami i z pochodniami i z orężem. Jezus zaś, wiedząc wszystko, co nań przyjść miało, wyszedł i zapytał, kogo szukacie? Odpowiedzieli mu Jezusa Nazarejskiego. Rzekł do nich Jezus, ja jestem. A stał z nimi Judasz, który go wydał. Gdy więc im rzekł, ja jestem, cofnęli się i padli na ziemię. W tym miejscu zatrzymamy się dzisiaj, bo to miejsce też sprawiło parę dni temu, że skupiliśmy się na tym, co w tym momencie tak naprawdę tam się stało. Jakie według naszych wyobrażeń winny być konsekwencje tego, co tam się stało. Religijny lud, idący czynić coś w imieniu swojego Boga, w imieniu swojej świątyni, w imieniu kapłanów, którzy ich prowadzą, przekonani, że walczą w obronie swojego Boga. Ten religijny lud wyruszył, by pojąć, by zatrzymać, by aresztować Jezusa z Nazaretu. Takie dostali zadanie i ochotnie za to zadanie, za realizację tego zadania się zabrali. Uzbroili się odpowiednio, wzięli latarnie, pochodnie, oręż, łańcuchy, powrozy, dzidy, jakieś pałki, kije. I pełni tej religijnej gorliwości, pełni tej złości, tego zapału, wyruszyli do miejsca, gdzie, o którym wiedzieli, że jest tam Jezus Nazaretu. To, co robili, robili ze względu na swojego Boga. Jezus fizycznie im nie zagrażał. Jezus nie prezentował do stanowiska arcykapłana czy jakiegoś tam innego hierarchy duchownego czy świątynnego. Jezus był kimś, kto burzył ten system, kimś, kto nie zgadzał się z niektórymi rzeczami, między innymi cała scena na dziedzińcu świątyni, kiedy poprzewracał stoły kupców, była wyrazem tego, że on się na to nie zgadza. Żarliwość o dom Ojca prowadziła Jezusa do takich czynów. Czyżby to miał być konflikt interesów? A jednak tak to pojmowali. W swojej zaparczywości, w swoim gniewie, w swojej dbałości o własne ego, że to oni rację mają, dali się wysłać na taką straszną wyprawę. Pojmać, aresztować, doprowadzić przez sąd Jezusa z Nazaretu. Można powiedzieć, nie wiedzieli, na co się porywają. Ale Żyd od urodzenia znał imię swojego Boga. Każdy Żyd liczył się z tym imieniem. Było ono dla niego najwyższą świętością. Dziś trudno nam sobie wyobrazić społeczność, w której wszyscy by byli tak przejęci imieniem Boga, w której wszyscy by darzyli to imię tak wielkim szacunkiem i taką bojaźń mieli w sercach. Ale wtedy naprawdę tak było. Bo człowiek zawsze znajdzie sobie jakąś furtkę, by zacząć żyć po swojemu i wtedy też z pewnością i tacy byli. I nagle docierają do tego ogrodu Getsemane, gdzie jest grupa osób. Jezus staje naprzeciwko nich i pyta, kogo szukacie? A oni odpowiadają, Jezusa Nazareńskiego. Wtedy Jezus mówi, ja jestem. Ja jestem, to cudowne, darzone niezwykłym szacunkiem, wypełniające serca bojaźnią Bożą imię Boga. Ja jestem. Cofnęli się i padli na ziemię. Myślę, że Ilonka nie znała tematu dzisiejszego zwiastowania, kiedy czytała nam przed chwilą z pierwszej królewskiej o poświęceniu świątyni Salomona. Czytała ten fragment, wskazała na ten fragment, gdzie kapłani w obliczu Bożej chwały nie byli w stanie ustać na nogach. Kiedy Boża chwała wypełniła świątynię, oni nie byli w stanie ustać na nogach. I możemy sobie całkiem śmiało uzmysłowić, że to, kiedy w momencie największego zagrożenia, kiedy w momencie, kiedy rozpoczynała się realizacja planu zbawienia, planu, który miał kosztować życie Bożego Syna, planu, który wiązał się z Jego straszliwym cierpieniem, z Jego krwawą ofiarą, to przyznanie się Jezusa w tym momencie, ja jestem, to był moment, kiedy w pełni objawiła się w tym miejscu Boża chwała. Chwała, która sprawiła, że ci, którzy szli przecież w imieniu Boga, ci, którzy byli przekonani, że słusznie czyną, padli na ziemię. Mówiłem wam już w czwartek, że to cudowny moment w życiu każdego, który szuka Boga. Takie zatrzymanie. Taki moment, kiedy nagle mamy możliwość rezygnacji ze swojej zapalczywości, ze swojego słusznego, świętego gniewu. Taki moment, kiedy możemy nasze mądrości odłożyć na bok. Paść na twarz przed Bogiem i podjąć właściwą decyzję. Bóg nikogo na siłę nie przeciągnie na swoją stronę. Nikt nikogo nie zmusi, by stanął po jego stronie, zamiast po stronie tych, którzy walczą z nim. Decyzja zawsze należy do człowieka. Decyzja należy do ciebie. Kiedyś należała do mnie. Padłem. Padłem, słysząc Boże imię. Padłem, słysząc, co Chrystus dla mnie uczynił. I kiedy powstałem, już wiedziałem, po czyjej stronie chcę być przez resztę mojego życia. Z kim chcę iść. Niezależnie od tego, że wiązało się to z utratą, zostawieniem wszystkiego, co miałem, co własnoręcznie wybudowałem. 46 lat to nie jest czas odpowiedni, dawałoby się, na zaczynanie wszystkiego od nowa. Ale ten moment, kiedy mogłem paść przed obliczem Bożym, ta noc przepłakana tam w pokoiku na odwykówce i ten poranek, kiedy powstałem z kolan i zdecydowałem, by pójść za Jezusem, okazały się możliwe. Mimo tych moich już 46 wówczas lat. Przepraszam, że tak odważnie przeniosłem tą scenę do mojego życia. Ale ja wiem, że to słowo, które Bóg nam posłał w tym tygodniu, nie posłał po to, byśmy poszerzyli naszą wiedzę na temat ewangelicznych opisów pojmania Jezusa, ale posłał po to, byśmy przyjrzeli się sobie samym, jak my reagujemy, słysząc imię Boga, czym jest dla nas imię Boga. Czy jest w naszych sercach bojaźń Boża, która zatrzyma nas w momencie, gdy pełni naszych słuszności, naszych racji, pełni naszego słusznego, świętego gniewu, wyruszamy przeciwko komuś, żeby go zniszczyć, żeby go aresztować, żeby go przed sądem postawić? A co? Przecież mamy rację. Mówię do wierzących. Niewierzący raz, żeby tam nie poszli, bo po co? Cóż ich obchodzi, jakiś tam religijny spór? Chyba, żeby poszli dla samej atrakcji, dla samej draki jakiegoś, jak to niektórzy uważają, coś się będzie działo, to z ciekawości pójdę. Mówię do wierzących. Ja wiem, to słowo jest do wierzących, którzy tak często wyruszają przeciwko innym wierzącym, którzy biorą miecze, kije, inny oręż, by walczyć, bo przecież racja jest po ich stronie. Dziękuję Bogu za to, że w tej jednej Ewangelii ten opis tak, a nie inaczej wygląda. Że w tej jednej Ewangelii, Ewangelii Jana, która dla wielu z nas była i jest początkiem poznawania Bożego Słowa, ten opis zatrzymania, pojmania Jezusa zawiera właśnie ten niezwykły, ponadnaturalny wręcz element, kiedy ta banda rozjuszona, pełna na pewno gdzieś tam część i pijanych, bo to zawsze jest okazja wtedy, żeby dodać sobie animuszu i odwagi, cofają się i padają na ziemię, słysząc nie jakąś groźbę, słysząc nie jakieś przekleństwa czy gromy lecące z nieba, ale słysząc imię Boga. Ja jestem. To ponadnaturalne, ale ciągle to imię ciągle ma moc. I dzisiaj, i teraz, i tutaj, kiedy słyszymy imię Boga, Dziś, kiedy słyszymy imię Jezusa Chrystusa, mamy możliwość zatrzymać się, zadać sobie pytanie, które tak często sobie tu zadajemy. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus? I podjąć właściwą decyzję. Podkreślam, że mówię do wierzących. Dzisiaj rano czytaliśmy sobie o Nowym Przymierzu z listu do Hebrajczyków, o tym, czym, jak, w jaki sposób, dlaczego ofiara Jezusa, ofiara Chrystusa przewyższa ofiary starotestamentowe. I tam, jeżeli ktoś zwrócił na to uwagę, 10 rozdział, 29 werset mówi tak. Wcześniej jest mowa o karze, jaka została wyznaczona za łamanie zakonu Mojżesza. 28 i 9 w takim razie przeczytajmy, żebym już nie musiał wyjaśniać. Kto łamie zakon Mojżesza, ponosi śmierć bez miłosierdzia na podstawie zeznania dwóch albo trzech świadków. O ileż stroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył Ducha łaski. Myślę, że tamci, ci opisani w ogrodzie Getsemane, poniekąd mogą być usprawiedliwieni. Nie znali Ducha łaski. Nie znali, nie doświadczyli jeszcze mocy nowego przymierza. Mocy tego, co dla nas uczyniła krew Jezusa Chrystusa. Mocy uświęcenia tą krwią. Oni, nie znając Ducha łaski, znając jedynie zakon, zakon, w którym za grzech przysługiwała śmierć bez miłosierdzia, poszli drogą, jaką poszli. Podjęli decyzje, jakie podjęli. Podnieśli się z ziemi i ruszyli dalej wykonywać swoje słuszne, religijne dzieła. Wykonywać to, co uważali za religijnie poprawne. Nie znali Ducha łaski. Nie znali miłosierdzia Bożego. A my? Jedne z najsmutniejszych wersetów, jakie niestety dość często mi się przypominają, do których często wracam i choć rzadko używam je w stosunku do kogokolwiek, bo nie czuję się, nie mam prawa. Absolutnie, nawet będąc pastorem, nikogo osądzać i oceniać. Ale jeden z najsmutniejszych wersetów, w tym samym liście do Hebrajczyków, w 6 rozdziale i od 4 wersetu czytamy tam tak. Jest bowiem rzeczą niemożliwą, żeby tych, którzy raz zostali oświeceni i zakosztowali daru niebiańskiego i stali się uczestnikami Ducha Świętego i zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego, gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urągowisko. Jeszcze przeczytamy 2 kolejne wersety. Albowiem ziemia, która piła deszcz, często na nią spadający, i rodzi rośliny użyteczne dla tych, którzy ją uprawiają, otrzymuje błogosławieństwo od Boga. Lecz ta, która wydaje ciernie i osty, jest bezwartościowa i bliska przekleństwa, a kresem jej spalenia. To bardzo smutne wersety. Kiedy widzimy ludzi chodzących w Duchu Świętym, ludzi, do których duch łaski nie jest teorią, marzeniem, ale jest codziennym doświadczeniem. Kiedy widzimy ich odpadających, rezygnujących, zbuntowanych, odchodzących od Boga w gniewie, złości, z pretensjami do Boga i do ludzi. Biblia mówi o nich, że oni ponownie krzyżują Syna Bożego i wystawiają Go na urządzisko. Tam w ogrodzie Getsemane ci, którzy przyszli ukrzyżować, wystawić na urągowisko Bożego Syna, padli na twarz najpierw przed Nim. Zrozumieli, kim On jest, usłyszeli Jego imię, budzące respekt, szacunek, bojaźń Bożą. A mimo to, nie znając Ducha łaski, bez tego oczyszczenia mocą krwi Jezusa, czyli ciągle żyjący w swojej nieprawości, w swojej własnej sprawiedliwości, mimo to dokonali tego, z czym przyszli. Ale jak usprawiedliwimy tych, którzy doznali Ducha łaski, którzy Go poznali, którzy doznali, jak to czytamy, zakosztowali Słowa Bożego, że jest dobre, oraz cudownych mocy wieku przyszłego. Gdy odpadli, powtórnie odnowić i przywieźć do pokuty, ponieważ oni sami ponownie krzyżują Syna Bożego. Zdawałoby się, że ten opis z ogrodu Getsemane dotyczy tego, co wydarzyło się 2000 lat temu. My wiemy, jako ewangelicznie wierzący, że ta ofiara miała raz miejsce. Jest w 100% doskonała. Nie może być powtarzana, bo tak też słowo mówi. Nie tylko nie ma potrzeby, ale nie może być powtórzona. Dlatego, że Jezus unieważnił tamte ofiary, złożył samego siebie w ofierze i zasiadł po prawicy Ojca, gdzie nieustannie wstawia się za nami, gdzie jest naszym arcykapłanem. Ta ofiara raz złożona ma moc już do samego końca. Ale mimo tego, że to się stało raz i 2000 lat temu, w tymże liście do Hebrajczyków czytamy wyraźnie, że ci, którzy postępują tak, jak tutaj zostało to opisane, ponownie krzyżują Bożego Syna i nie ma już dla nich żadnego ratunku. Moment, kiedy jako znający Boga, moment, jako ten, który doświadczył tyle już Bożej łaski, moment, kiedy Ty, słysząc imię Boże, zatrzymujesz się i masz możliwość podjęcia decyzji. Albo dalej idę z Bogiem, albo staję przeciwko Niemu. Albo moje serce ciągle jest przy tym, który umarł za mnie. Albo dołączam do tych, którzy ponownie krzyżują Syna Bożego. Ten moment jest dramatyczny. Dla wielu bardzo, bardzo trudny. I myślę, że w życiu wielu z Was pojawił się, albo wcześniej czy później pojawi się, taki dramatyczny moment, kiedy tą decyzję będziecie musieli podjąć. Wczoraj Ilonka z Elą w czasie rozmów tam na tym wspaniałym osiedlu bogatych ludzi mówiła im wyraźnie, że tak naprawdę ludzie szukają Boga tylko i wyłącznie w nieszczęściu. Tak naprawdę pytają o Boga, pragną Boga tylko i wyłącznie wtedy, kiedy spotka ich coś tragicznego. Że trudno jest z taką determinacją szukać i z takim pełnym sercem, całym sercem pragnąć, kiedy otacza nas tyle dobrych, wspaniałych rzeczy. No nie było im potrzeby przypominać choćby tej historii z bogatym młodzieńcem, który, prawda, szukał, przybiegł. Panie, co mam jeszcze robić, żeby być zbawionym? Ale kiedy Bóg mówi, zostaw to wszystko i chodź za mną, zasmucił się i odszedł. Był bowiem bardzo bogaty. Wielu spośród was, kochane siostry, bracia, spotkało w życiu tyle nieszczęść, tyle złych rzeczy przeżyliście, tyle osobistych tragedii. I ja wierzę i myślę, że tak jest naprawdę, że jesteście tu właśnie dlatego, że wtedy, w tych strasznych momentach, w tych momentach zatrzymania, przypomnieliście sobie imię Boga i zaczęliście Go szukać, zaczęliście się zastanawiać. Dokonaliście wyboru. Ja wiem, że tak ze mną było. Choć moje życie nic wspólnego z religią, czy z kościołem, czy jakąkolwiek pobożnością nie miało. Ale jednak imię Jezusa Chrystusa opowiedziane mi z zapałem, opowiedziane mi w mocy świadectwa przez młodych ludzi spowodowało, że zatrzymałem się i postanowiłem coś z tym zrobić. Także ja nie mówię wam o jakiejś teorii, którą sobie wymyśliłem, jeżeli chodzi o poszukiwanie i odnalezienie Boga. Ja przez to przeszedłem i wiem, że miałem wybór. Kiedy wstałem już z koran, kiedy wyszedłem z odwykówki, mogłem wrócić tam do siebie, do mojej pięknej willi i rozpocząć nowe życie, zacisnąć zęby, nie pić przynajmniej jakiś czas. Zdrowie mi się już podreperowało, więc już takich szkód z każdym kieliszkiem nie wyrządzałem samemu sobie. A byłoby super, a byłoby po dawnemu. Znowu, moje by było na wierzchu, moja racja. Znowu bym mógł mówić wszystkim, ja to jestem ten prawy, mnie słuchajcie. Albo mogłem zostawić to miejsce mojej własnej chwały, mojej własnej racji. Czy mieszkać u brata pod stołem na materacu dmuchanym i zacząć całkiem od nowa, ale z Jezusem. Jak ja pragnąłem społeczności z tymi, którzy znali Jezusa. Mógłbym z nimi spędzać całe dnie i noce. Rozmawiać o Bogu. Jednym z powodów, nie gram tutaj żadnej roli, tego, że nie wróciłem tam do siebie na wieś, do tej mojej willi, do tej mojej kumpli, do tej pięknej miejscowości. Jednym z powodów było to, że tam nie było z kim się pomodlić, tam nie było z kim porozmawiać o Bogu, tam nie było z kim przeczytać Biblii. A ja miałem tyle pytań, to gdzie ja miałem tych odpowiedzi szukać? Wtedy jeszcze nie było internetu. Dzisiaj nie jeden siądzie w internecie i pisze, szukam Boga, a potem jest taka strona, na której ktoś się znajdzie, odpowie, zaczynają się budować relacje. Dzisiaj możliwości poznawania jest o wiele więcej, ale wtedy przy Starym Przymierzu taka decyzja była wręcz niemożliwa. Nasza grzeszna natura, ta niemoc, jaką był zakon, jaką dysponował zakon, nie mogła zmienić nikogo. Nie mogła sprawić, że ktoś w takim momencie świadomości, że coś musi zrobić, podejmie właściwe kroki. Zakon był w tym za słaby, zakon w tym zawiódł. Dlatego Jezus musiał przyjść, złożyć samego siebie w ofierze, byśmy mogli w takich momentach podjąć dobre decyzje. Nikt z nas nie jest dziś zmuszony do pójścia drogą tej bandy, która wyszła po to, by ukrzyżować, zatrzymać, obrażać i stawić na hańbę Bożego Syna. Po tym bardzo smutnym fragmencie 6 rozdziału listu do Hebrajczyków czytamy od 9 wersetu. Tak. Ale chociaż tak mówimy, to jeśli chodzi o was, umiłowani, jesteśmy przekonani o czymś lepszym, zwłaszcza co dotyczy zbawienia. Wszak Bóg nie jest niesprawiedliwy, by miał zapomnieć o dziele waszym i o miłości, jaką okazaliście dla imienia Jego, gdy usługiwaliście świętym i gdy usługujecie. Pragniemy zaś, aby każdy z was okazywał tę samą gorliwość dla zachowania pełni nadziei aż do końca. Abyście się nie stali ociężałymi, ale byli naśladowcami tych, którzy przez wiarę i cierpliwość dziedziczą obietnicę. Łatwo, najłatwiej po upadku zrezygnować. Najłatwiej po upadku powiedzieć, nigdy już tam nie wrócę. Drzwi zostały zatrzaśnięte. Nie ma takiej możliwości. Ale Jezus ogłosił rok łaski Pana. Ale Jezus ogłosił coś, czego ludzkimi siłami nie zdołalibyśmy nigdy osiągnąć. Przebaczenie każdej winy. Darowanie każdego grzechu. Uratowanie każdego. Nawet tego, który wydawać się może najbardziej beznadziejnym przypadkiem. Nie dzielimy, my już nie dzielimy życia na życie z Bogiem, dla Boga i tych codziennych, powszechnych, zwykłych spraw. Dla nas chrześcijaństwo nie dotyczy tylko udziału w niedzielnym nabożeństwie i ewentualnych grupkach gdzieś tam w tygodniu, o ile takowe są. My już jesteśmy na etapie i świadczymy wam o tym, żyjemy też tak, byście zobaczyli, że to możliwe, że wszystko, co robimy, robimy ze względu na Boga. Taka jest Jego wola. Biblia mówi, cokolwiek czynicie, jak dla Pana czynicie. Niektórzy rozdzielają, no dobra, tutaj mamy to nasze kościelne, religijne życie, ale od jutra zaczyna się proza życia, więc to już sobie będę żył, podejmował decyzje takie, siakie, owakie, jak w tym świecie, a w niedzielę przyjdę, grzeczniutki, uśmiechnięty, ładnie ogolony i pachnący. My już tego nie dzielimy. My wszystko, co robimy, robimy ze względu na naszego Pana. Także twoje decyzje, moje decyzje w środku tygodnia, w pracy, na urlopie, podczas gdy jakieś realizujesz swoje zamiłowania, hobby, czy jak zmagasz się ze swoimi chorobami, czy innymi trudnościami, komornikami, sądami i innymi jeszcze starymi rzeczami. Cokolwiek czynisz, to czynisz ze względu na Boga. Dlatego tak ważne jest to słowo z Ewangelii Jana. Tak ważne jest to, że droga, którą ty idziesz i z kim tą drogą idziesz, decyduje o możliwości podjęcia takich czy innych decyzji. często przypominamy i będziemy przypominać. Trudno to zlekceważyć, trudno to zapomnieć o konieczności, o niezbędności nowego narodzenia. To nie jest, albo mnie to spotka, albo mnie to nie spotka, albo mi się uda, albo mi się nie uda. Więc czytamy relacje ze spotkania Jezusa z Nikodemem. Tam nie pozostaje ani cień wątpliwości. Jeżeli nie narodzimy się na nowo, nie zobaczymy Królestwa Niebieskiego. W pierwszym liście Jana, w 5 rozdziale, werset 18, czytamy tak. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Żale, że ten, który z Boga został zrodzony, szczerze go i zły nie może go dotknąć. I 19. My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi złem. I 20. Wiemy też, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy, w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. Dzieci, wystrzegajcie się fałszywych bogów. Właściwie to wczorajsze rozmowy tam na tym Wzgórzu Bogatych powinniśmy byli zakończyć tymi wersetami. Oni ciągle mają wątpliwości. Jak ktoś może powiedzieć, że wie na pewno? Jak nikt nie wie na pewno? Jak ktoś może powiedzieć, że on znalazł? Wszyscy szukają. Jak ktoś śmie komuś powiedzieć, źle szukasz? Przecież on szuka tak jak może, tak jak potrafi. Wiemy, że żaden z tych, którzy się z Boga narodzili, nie grzeszy. Wiemy, że z Boga jesteśmy. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. Twoja reakcja na Boże imię, na imię Jezusa Chrystusa, zależy od tego, czy narodziłeś się z Boga, czy nie. Są tacy, którzy na dźwięk tego imienia wpadają we wściekłość. I to bardzo często spotykamy, raczej pastor Jurek może powiedzieć, jak to w kościele ulicznym jest. Można rozmawiać o wszystkich świętych, ale kiedy wymieniasz imię Jezusa Chrystusa, zaraz się rodzi agresja. Zaraz się szykuje atak. Ale jeżeli spotykasz tych, którzy z Boga się narodzili, którzy mają, doświadczyli Bożej łaski, w których mieszka Duch Bożej łaski, Duch przebaczenia, kiedy oni słyszą imię Jezusa Chrystusa, z bojaźnią Bożą w sercu, z czcią, szacunkiem, padają na twarz przed tym imieniem, w pokorze, w uniżeniu. Dołączają do tych, którzy chcą wychwalać to imię. Pięknie nam tu dzisiaj wyszedł śpiew na chwałę Boga. Nie doceniałem was, drogi kościele. Tutaj pastor Jurek mówi, że chyba aniołowie dołączyli, bo dawno tu tak o czego chóru nie było. Jeżeli chodzi o was, jesteśmy spokojni, że doświadczają ducha łaski, że doświadczają tej przemiany umysłu, tej mądrości, tego rozumu darowanego nam przez Bożego Syna. Nie popełnicie takiej głupoty, by dołączyć do tych, którzy mimo, że usłyszeli imię Boże, wstali potem z kolan i z pięściami, łańcuchami, pałami, dzidami ruszyli przeciwko Bogu, by dowieść swojej racji, by zadowolić religijny świat, by podbudować sobie swój własny autorytet. Jacy to praworządni, jacy to bogobojni, jacy to sprawiedliwi jesteśmy. O jak wielu odchodziło stąd gniewem z powodu swojej własnej sprawiedliwości, z powodu swojej własnej gorliwości, z powodu swoich własnych racji. co z Boga się narodził, nie grzeszy. Ciągle wielu poddaje wątpliwość to, ten werset. Jak to możliwe? Przecież wszyscy grzeszymy. Przecież codziennie grzeszymy. Przecież nie da się nie grzeszyć. Wiemy, że Syn Boży przyszedł i dał nam rozum, abyśmy poznali tego, który jest prawdziwy. My jesteśmy w tym, który jest prawdziwy w Synu Jego, Jezusie Chrystusie. On jest tym prawdziwym Bogiem i życiem wiecznym. My wiemy, kogo wybrać. Gdzie Duch Boży, tam wolność. Tego Syn wyswobodzi. Prawdziwie wolny będzie. Myślę, że mimo smutnego początku koniec tego zwiastowania jest radosny. Pełen nadziei dla każdego z nas. Gdyby po Twoim upadku, po tym jak zawaliłeś, po tym jak wszystko zepsułeś, gdyby Cię tu nie było, byłby powód do wielkiego smutku. Byłby powód do tego, by jeszcze raz wrócić do tych smutnych wersetów i w tym szukać jakby usprawiedliwienia, dlaczego z Tobą się tak źle stało. Ale ciągle tu jesteś. Wróciłeś. Niektórzy po latach. Niektórzy są w trakcie drogi powrotnej. Duch łaski, którego doświadczamy tutaj, nie pozwoli nam zginąć tam. On zawsze przyprowadzi. Są wśród nas tacy, którzy jeszcze tego nie doceniają. Myślą, mnie to nie dotyczy. Ale wierz mi, siostro, bracie, przyjdzie na każdego moment, kiedy będziesz musiał podjąć samodzielną decyzję. Albo, albo. Bo tylko taka decyzja się liczy. Nie to, że prababcia wierzyła, dziadek wierzył, mama wierzyła, a to ja też rozpędu. Każdy sam musi podjąć tą decyzję. Czasami pędzimy w takim religijnym stadzie, myśląc, wszystko w porządku, dalej ze wszystkich stron tutaj schodziły się pielgrzymki, policja, wojsko, ruchem kierowała. Co będzie w lipcu, aż strach pomyśleć. Ale i tak, każdy musi podjąć sam decyzję. Jesteś do tego uzdolniony przez Jezusa Chrystusa. Jesteś do tego przygotowany. Otrzymałeś i ducha łaski, i rozum, mądrość, tą z góry. Możesz dokonywać dobrych wyborów. Mimo, że tak wielu ciągle złych dokonuje. Ale i dla nich przyjdzie czas upamiętania. Przyjdzie moment, kiedy każde kolano się zegnie. Każdy język wyzna, że Chrystus jest Pan. Dla nas ten moment będzie momentem radości, zwycięstwa. Ale dla wielu będzie to moment przerażający. Klęski. Przegranego i to na wieczność życia. Nie cofajcie się. Nie dajcie się zwieść. Nie dbajcie, by bogobojność w waszych sercach zawsze była pielęgnowana, by na dźwięk imienia Jezusa Chrystusa ożywiało się wasze wnętrze. Wasze oczy wypatrywały. Kiedy podróżowaliśmy z Ilonką przez Stany Zjednoczone, byliśmy w sumie w 11 Stanach. Wszędzie, gdzie się pojawiało imię Jezus, przykuwało nasz wzrok, gdzieś tam serce polskie. O, zobacz kościół, o, zobacz plakat, o, zobacz naklejka, o, zobacz rybka, o, ten, to pobudza. Nie można pozostać obojętnym na dźwięk imienia Jezus. Wszędzie, gdzieśmy byli, chęta narodu łzy ciurkiem mi ciekły, kiedy spodziewałem się jakiegoś tam wybuchu radości, dopingu fanów, a cały tłum stał i dziękował Bogu Jezusowi Chrystusowi za piękną pogodę, prosił mistrza mistrzów, króla królów, pana panów, o bezpieczeństwo dla zawodników. Wow! Może 50 tysięcy ludzi w jednym duchu wychwala imię Jezusa Chrystusa. Łzy ciurkiem idzie. Nie wiem, czy w naszym kraju byłoby to możliwe, ale ciągle ufam, że będzie taki czas. Dzisiaj słuchałem, jak pięknie dopingowano Krakowie. Grała 2-0 z Lechem. Hymn śpiewano polski. Wiwatowano tam na cześć. Tak pomyślałem. Taki piękny stadion, żebyśmy tam mogli wiwatować na cześć Jezusa Chrystusa. Przyjdzie taki moment. Ufam, że przyjdzie. Bóg nam w tym dopomoże. Żyjemy wszak w czasie łaski, a nie w czasach zakonu, gdzie nie było miłosierdzia. Amen. Amen.